wydaje się, że rzeczywiście jeden wspólny blok będzie i szefem tego bloku będzie Grzegorz Schetyna. Pytanie, czy ruch 4 czerwca, który planuje, czyli tak się mówi w mediach, tworzyć Donald Tusk, nie pokrzyżuje planów Grzegorzowi Schetynie. Wszystko to jest kwestia otwarta i zależy nie tylko od programów, jak żeśmy usłyszeli przed sekundą, ale również od animozji personalnych i co najważniejsze od układanek na listach wyborczych, więc jeszcze będzie ciekawie, jeszcze będą koalicje, rozłamy i tak aż do wyborów w październiku, w listopadzie do polskiego Sejmu. A my zmienimy temat z polityki krajowej na politykę europejską. W studio dr Szymon Kartaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I my już też o koalicjach, ale na innym poziomie zawiązywanych. Kiedy my tu sobie gaworzymy w studio, w Brukseli trwa ożywiona dyskusja między Radą Europejską, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim, co zrobić z zapisami dyrektywy gazowej, na które zgodziło się na posiedzeniu stałych przedstawicieli Rady państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli na Radzie Ambasadorów się zgodziły wszystkie państwa poza Bułgarią. W zasadzie co ta deklaracja znaczy, co znaczy aktualny kształt dyrektywy gazowej dla Rzeczpospolitej?
Z jednej strony oczywiście bardzo dobrze, że ten proces legislacyjny ruszył w końcu z miejsca, dlatego że w roku 2018 przez większą część tego roku on był zamrożony. Potem się pojawiła w listopadzie skandaliczna propozycja prezydencji austriackiej, która właściwie uniemożliwiałaby objęcie tego gazociągu jakimkolwiek reżimem prawnym w ramach prawa europejskiego. Potem prezydencja rumuńska wznowiła, tak powiem, te prace. No i dobrze, że one ruszyły. Natomiast ten projekt, który wyszedł w piątek po głosowaniu na Koreperze, no niestety rodzi pewne zagrożenia i niebezpieczeństwa z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że on ogranicza zakres geograficzny zastosowania tej dyrektywy tak naprawdę tylko do morza terytorialnego tego państwa, gdzie kończy się tak zwany gazociąg transgraniczny. Czyli przekładając to na
Nord Stream... Propozycja rumuńska jeszcze była taka, żeby mogły tam decydować także inne kraje, które, przez których tylko ten gazociąg przebiega, a nie ma swojego ujścia.
Tak, przy czym warto zwrócić uwagę, że też nie rozszerzały go na przykład na wyłączne strefy ekonomiczne, ale na morza terytorialne w ogóle. I teraz gdyby Nord Stream był budowany konsekwentnie taką trasą, jak pierwotnie sobie Gazprom założył, to przechodziłby jeszcze przez Morze Terytorialne Duńskie, a więc wtedy, gdyby utrzymano ten wariant w propozycji rumuńskiej, to by oznaczało, że no, nie tylko na terenie Niemiec, ale też na terenie Danii to prawo obowiązywało. To zawężono i w tej chwili w kontekście Nord Streamu, gdyby ta dyrektywa weszła w życie, no to prawo europejskie obowiązywałoby tylko na tym odcinku do granic Morza Terytorialnego.
I ale cóż to nie jest... za prawo będzie?
Ale właśnie, to nie jest jakby jedyny problem z tą dyrektywą, dlatego że ona wprowadza też bardzo niebezpieczną procedurę umożliwiającą zastosowanie temu krajowi, na terenie którego kończy się taki gazociąg, zastosowanie ścieżki przyznawania wyłączeń od pewnych newralgicznych reguł właśnie prawa europejskiego. Wszystko zależy od tego, czy szybciej zostanie zbudowana infrastruktura, niż wejdzie w życie dyrektywa, czy odwrotnie. Gdyby było tak, że dyrektywa w takim kształcie wchodzi w życie po ukończeniu budowy Nord Streamu, to Niemcy, krótko mówiąc, w świetle aktualnego kształtu tej dyrektywy miałyby prawo, niemiecki regulator, przyznawać jednostronnie wyłączenia od ważnych zasad trzeciego pakietu energetycznego. I ten artykuł w tej chwili jest tak skonstruowany, że tam niestety jest bardzo poważna niejasność, czy Komisja Europejska nad takim trybem przyznawania wyłączeń w ogóle sprawuje jakąś pieczę, czy nie, bo nie ma wprost odesłań do innych fragmentów dyrektywy, a ten artykuł, tak jak on jest skrojony całościowo, niestety wprost takiej opcji nie przewiduje, co rodzi pewne niebezpieczeństwo, bo to mogłoby oznaczać, że tak naprawdę Niemcy jednostronnie, gdyby, tak jak mówię, inwestycja została zakończona przed wejściem w życie tego dokumentu, no mogliby tutaj wobec tego gazociągu ten reżim tak naprawdę jednostronnie kształtować.
Czyli oddać całość przesyłu Gazpromowi, tak. I tyle.
Tak, i jeszcze jest jedna kwestia tutaj bardzo ciekawa, to znaczy to, że ta dyrektywa przesądza, iż jej granice terytorialne sięgają tylko kresu morza terytorialnego państwa, gdzie kończy się taki gazociąg transgraniczny, oznacza, że w takim kształcie, gdyby to weszło, że mimo, że Nord Stream przechodzi przez terytorium fińskie, szwedzkie, duńskie, czyli przez wyłączne strefy ekonomiczne tych państw, no to właściwie na tym bardzo dużym obszarze nie byłby w ogóle regulowany prawem unijnym. I ta dyrektywa nie rozstrzyga, czy trzeba by zawrzeć jakieś, czy jest obowiązek zawarcia jakiegoś porozumienia wobec tej części, czy nie. Znaczy wprost takiego nie przewiduje, więc nie można go domniemywać. I to jest poważna słabość.
A z drugiej strony, jakie roszczenia de facto mogą mieć na przykład Dania albo Szwecja czy Finlandia wobec takiego gazociągu? Przecież tam nie ma żadnego ujścia, nie można sobie tej ropy podebrać.
Tak, ale właśnie, panie redaktorze, gdybyśmy skonstruowali to prawo w ten sposób, że wyznaczamy granice obowiązywania w ogóle prawa europejskiego do granic Unii, przy czym za granice Unii rozumiemy również granice wyłącznych stref ekonomicznych, to by oznaczało, że wszystkie państwa, przez które biegnie ten gazociąg, musiałyby być uczestnikami na przykład, nie wiem, procesu uzgadniania takiej umowy, przy czym miałyby wiążący głos. W tej chwili ta regulacja, którą mamy na stole, gdyby została przegłosowana, to w przypadku, gdyby rzeczywiście Niemcy chciały pewne kwestie dotyczące eksploatacji tego gazociągu na własnym morzu terytorialnym negocjować z Rosją, to tak naprawdę oczywiście powinny się skonsultować, bo tam ta dyrektywa mówi o obowiązku przeprowadzenia konsultacji z innymi krajami zainteresowanymi, ale nie ma obowiązku wzięcia pod uwagę ich stanowiska. W związku z tym tak naprawdę tego typu ustalenia podlegałyby przede wszystkim woli bilateralnej niemiecko-rosyjskiej. Tam, co prawda, przy tych międzyrządowych porozumieniach wchodzi komisja, ma pewną rolę do odegrania, ona udziela formalnie mandatu, czuwa nad tym procesem, dba o to, żeby porozumienie międzyrządowe, które jest skonstruowane, żeby ono nie naruszało przepisów prawa europejskiego. No ale, tak jak mówię, no, w zasadzie kwestia zostaje przede wszystkim zostawiona w ręce rosyjsko-niemieckie.
Gdyby było inaczej, gdyby weszła ta wersja czysto rumuńska, bez późniejszych poprawek, które zgłaszał Berlin i poparła je koniec końców Francja, to na przykład Dania mogłaby powiedzieć: na taki kontrakt, gdzie 100% przepustowości ma Gazprom, ja się nie godzę i proszę tutaj dokoptować jakąś inną firmę handlującą gazem, tak by to wyglądało?
Teoretycznie, gdyby wyznaczyć wtedy granice dyrektywy na morzach terytorialnych wszystkich państw, przez które przebiega tego typu infrastruktura, to tak, znaczy głos duński wtedy by się liczył. Oczywiście można zadawać sobie pytanie, tak, na ile Dania faktycznie przyłączyłaby się, powiedzmy, do grona tych państw, które domagałyby się bardzo restrykcyjnego przestrzegania tego prawa na terytorium duńskim, no ale to jest jakby zupełnie już inna kwestia. Formalnie miałaby do tego prawo. W tej chwili w takim kształcie rzecz właściwie kończy się na granicy Morza Terytorialnego Niemieckiego.
Ale to się może nie udać, bo dokument jest procedowany, w tej chwili trwa ten dialog trójstronny, a rury są układane, mówi się, że już ponad połowa trasy została już pod Niebałtyku położona i Rosjanom, i Niemcom, i ich kontrahentom z Francji, i Austrii, i innych państw się spieszy.
Tak, spieszy się bardzo i jakby jak przyglądamy się właśnie temu procesowi legislacyjnemu, to nie dziwi, bo chcą tę rurę ułożyć oczywiście jak najszybciej. Jeśli mówimy o negocjacjach, które się dzisiaj rozpoczęły, tak zwany trilog, czyli Rada Unii Europejskiej, Parlament i Komisja, jest oczywiście pewna nadzieja na to, bo wiemy, jakie jest stanowisko Parlamentu Europejskiego, że ta dyskusja będzie ostra i że Parlament, który jest bardzo krytyczny wobec tego projektu, wielokrotnie dawał temu wyraz, będzie dążył do tego, by przepisy tej dyrektywy zaostrzyć. Zresztą z ramienia Parlamentu Europejskiego tym negocjatorem jest profesor Jerzy Buzek, który znany jest z tego, że miał bardzo krytyczne stanowisko wobec tego projektu. Natomiast oczywiście tu się rodzi szereg pytań, tak? To znaczy, biorąc pod uwagę, że z jednej strony mamy to silne oddziaływanie niemieckie w Radzie Unii Europejskiej, czego dowód mieliśmy pod koniec zeszłego tygodnia, tak? Znaczy, myślę, że już w tej chwili nikt nie powinien...
amplituda nastrojów
tak,
po prostu...
Ale chyba nikt nie powinien mieć... Jedna rzecz, która najciekawsza z tego wszystkiego wynika, to taka, że nikt chyba już teraz nie powinien mieć żadnej wątpliwości co do tego, że Niemcy i niemiecki rząd jest absolutnie zdeterminowany, żeby ten projekt zrealizować, i to, co się działo w zeszłym tygodniu, to najlepiej to potwierdza. I teraz zderzenie stanowiska krytycznego parlamentu i z drugiej strony...
Tylko się zatrzymam, tak. Czy my już wiemy, albo podejrzewamy, domyślamy się, co rząd w Paryżu ugrał na tej swojej na tym swoim blefie, czy takim zagraniu najpierw, że poprze wersję rumuńską, a potem skończyło się, jak się skończyło, czyli na wyrwaniu zębów tej dyrektywie.
Części ciężko w tej chwili przesądzać, są różne spekulacje w sieci. Powiem szczerze, nie mam pewności co do tego, co dokładnie zostało tutaj ugrane, natomiast te zagrożenia...
Na pewno pewien dealu, tak? Że to tak, był jakiś szantaż ze strony Paryża?
To znaczy z pewnością Paryż to wykorzystał, tak? I pewnie jakiś, znaczy elementem tego porozumienia politycznego była jakaś koncesja ze strony Berlina wobec Paryża przy, nie, być może jakieś inne głosowania, które nas czekają w Radzie Unii Europejskiej w najbliższym czasie. Natomiast ja bym dorzucił jeszcze jedną rzecz.
Nadmierny deficyt, zdaje się, we Francji będzie.
Tak, to może być jedna z tych kwestii. Ale chciałbym, żebyśmy też nie zapominali o tym, że Francja, znaczy trudno Francję traktować jako kraj, który jest sceptyczny wobec tego projektu. To znaczy firma francuska w tym projekcie bierze udział. Pożyczyła nawet Gazpromowi pieniądze na realizację tej inwestycji. Prezydent Macron, jeszcze zanim został prezydentem, był członkiem francuskiego rządu, uczestniczył wielokrotnie w negocjacjach, które były prowadzone z udziałem Gazpromu, kiedy przyjeżdżał do Paryża.
Tym bardziej nas zdziwiły te informacje prasy niemieckiej, a potem potwierdzone przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji.
Tak,
w czwartek.
Tak. No właśnie, znaczy to wyszła pewnego rodzaju, nie chcę używać tutaj mocnych słów, ale wyszła pewnego rodzaju oczywiście hipokryzja i pewnego rodzaju gra dyplomatyczna, w którą Paryż wszedł. Natomiast dla mnie nie ulega wątpliwości, że może nie są tak zdeterminowani oczywiście jak Niemcy, bo ten projekt nie jest w takim stopniu francuski, w jakim jest niemiecki, ale to nie zmienia faktu, że to poparcie również w Paryżu dla tego projektu jest. Jest w Austrii, jest w Holandii. W związku z tym to pokazuje, że mamy tak naprawdę konfrontację tej siły niemieckiej, tak, która oddziałuje w Radzie, i z drugiej strony parlament. I teraz pytanie oczywiście, co nas czeka. Może być tak, że się zacznie maraton.
Żeby ten obraz był pełen, to jeszcze tylko dopowiem, że Parlament Europejski jest znacznie bardziej krytycznie nastawiony wobec gazociągu Nord Stream 2 i chce znacznie ostrzejszej dyrektywy wobec tego
oczywiście
projektu.
Tylko że problem teraz polega na tym, że w momencie, kiedy obie strony się okopią, to znaczy parlament będzie żądał czegoś więcej, a Rada będzie się trzymała swego, to oczywiście ten dialog w ramach, znaczy ta rozmowa w ramach trialogu może potrwać dłużej. I pamiętajmy, że ostatecznie, nawet jeżeli się tutaj uda utrzeć jakąś wersję, to ostatecznie i tak decyzje podejmują znowu Rada i parlament, dlatego że to jest przyjmowane w ramach tak zwanej procedury współdecydowania, gdzie i Rada, i Parlament są głównymi ciałami decyzyjnymi. Nawet komisja tutaj niewiele może pomóc, bo komisja oczywiście jako autor inicjatywy ustawodawczej, ale to nie jest tak, że jak mamy w trialogu 2-1, bo komisja też jest sceptyczna wobec Nord Streamu, na tyle, na ile może, ale to nie jest tak, że 2-1 i w związku z tym przechodzi coś, co jest korzystniejsze. Nie, to uciera się generalnie między, jednak głównie między Radą i Parlamentem. I to jest to pytanie, tak? Bo goni nas czas bardzo mocno. Czy kończy się kadencja Parlamentu Europejskiego i rzeczywiście będzie potwornie ciężko ten proces negocjacyjny do kwietnia zamknąć. A jeśli się go nie uda zamknąć do kwietnia i tego dokumentu się do kwietnia nie uda przyjąć, no to wtedy po pierwsze powrót będzie możliwy dopiero późną jesienią, a to może oznaczać, że infrastruktura zostanie zbudowana, bo Gazprom, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, buduje konsekwentnie, jest 50% według oświadczeń Gazpromu gotowe w tej chwili, więc do jesieni planują skończyć i mogą skończyć i wtedy, niezależnie od tego, czy ta dyrektywa przyjęta byłaby dokładnie w takim kształcie, czy zbliżonym, no, mogłoby to utrudnić, szczególnie, tak jak mówiłem, przez tą niebezpieczną ścieżkę niestety możliwości przyznawania jednostronnych wyłączeń. No, albo w ogóle na jesieni, kiedy będziemy mieli zupełnie inne rozdanie polityczne, prawda, temat może w ogóle zostać zamknięty.
Z punktu widzenia...
Więc to są pewne niebezpieczeństwa.
Polski, naszego regionu, szerzej rozumianego nie tylko jako kraje Unii Europejskiej, ale także jako chociażby Ukraina, obecnie bardziej opłaca się tonować nastroje w Europarlamencie i mówić, przyjmijmy chociaż tą dyrektywę, tylko byleby do kwietnia. Bo potem będzie i tak po herbacie?
No, jeżeli mielibyśmy wybierać jakieś mniejsze zło, to oczywiście i przede wszystkim przyjmować, że tym strategicznym celem jest przyjęcie czegokolwiek, co w jakikolwiek sposób regulowałoby status Nord Streamu, to może to nie jest najgorsze rozwiązanie. Z drugiej strony, jeżeli pozostawimy pewne furtki niebezpieczne, które będą pozwalały właśnie w trybie negocjacyjnym pewne rzeczy wyłączać, a tu niestety, znaczy dlaczego ja tak może z uporem maniaka trochę w tej naszej przestrzeni publicznej akcentuję te kwestie zagrożeń, bo po prostu mamy bardzo, no relatywnie niezbyt odległy przykład, gdzie dotyczący gazociągu OPAL i wyłączenia wobec gazociągu OPAL. Tam co prawda zastosowane były trochę inne regulacje tejże samej dyrektywy gazowej, natomiast tamta historia pokazała, że determinacja rosyjska, aby uzyskać wspólnie oczywiście z niemieckim regulatorem, no bo to się nie działo w abstrahowaniu, ale wspólnie przez niemieckiego regulatora wyłączenie od zastosowania zasad trzeciego pakietu wobec gazociągu OPAL, które się zakończyło sukcesem w październiku 2016 roku, pokazuje, że no, jeżeli strony są bardzo zdeterminowane, to szukają takich ścieżek, no, które pozwalają uzyskiwać rozstrzygnięcia korzystne dla obu stron. A przypomnijmy, że konsekwencją tego rozstrzygnięcia jest to, że Nord Stream 1 może być w tej chwili wykorzystywany na 100% swoich możliwości. Gazprom zresztą podał dane za rok 2018 i ten przesuw wyniósł nawet więcej niż ta nominalna przepustowość, tak? Tam było ponad 58 miliardów metrów sześciennych, mimo że przepustowość jest ta nominalna 55. To można osiągać poprzez jakby zmianę ciśnienia w rurach, ale to pokazuje, że determinacja obu stron w tym wypadku, bo i Rosji, i Niemiec, była bardzo duża, żeby to uzyskać. W związku z tym, dlatego tak ważne są, znaczy tak ważne jest pilnowanie, by za dużo tych furtek umożliwiających wyłączanie regulacji unijnego prawa nie pozostawiać, bo wiemy doskonale, że tymi furtkami zarówno Rosjanie, jak i Niemcy potrafią wchodzić i kazus OPAL jest tego najlepszą ilustracją.
Nord Stream 2 to jest ten gazociąg, który umożliwi Rosji, umożliwi Gazpromowi przesył błękitnego paliwa całkowicie poza Ukrainą, wyłączając obowiązek, czy przymus, czy konieczność transferu przez Ukrainę?
To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. I odpowiedź brzmi następująco. To znaczy, Gazpromowi nie uda się ominąć Ukrainy tranzytowo, niezależnie od tego, jak zakończy się tutaj historia Nord Streamu. Nie uda się na pewno ominąć Ukrainy w roku 2020. A kontrakt tranzytowy obecny kończy się 1 stycznia 2020. Czyli krótko mówiąc, przynajmniej na rok 2020 jakieś porozumienie tranzytowe z Ukrainą będzie musiał Gazprom zawrzeć. Pytanie, jakie ono oczywiście będzie. Natomiast przy bardzo sprzyjających okolicznościach, które oczywiście rozważając scenariusze trzeba brać pod uwagę, czyli ukończenie Nord Streamu w tym roku i możliwość jego eksploatacji od przyszłego roku, porozumienie z państwami południa Europy, żeby móc przekierować tranzyt, który idzie w tej chwili przez Ukrainę, na drugą nitkę Turk Streamu. Czyli krótko mówiąc, gdyby Rosja mogła od 2020 roku, czy od końca 2020 roku, wykorzystywać w pełni możliwości Nord Streamu 2 oraz możliwości Turk Streamu, to przy obecnym zapotrzebowaniu na rosyjski gaz, jeżeli ono się nie zwiększy, mogliby zrezygnować całkowicie z tranzytu przez Ukrainę. Więc stawka jest rzeczywiście bardzo wysoka, ale to przy najbardziej takich sprzyjających dla Rosjan okolicznościach, jeżeli nie wyjdzie z Nord Streamem całkowicie dwójką, czyli nie będą mogli go wykorzystywać w 100%, albo nie uda się uruchomić możliwości przesyłu przez drugą nitkę Turk Streamu, bo tam jest problem rozbudowy infrastruktury lądowej przez kraje południa Europy, gdzie Rosjanie chcieliby z tym gazem wejść, no to wtedy oczywiście to wydłużać będzie ich czasową zależność od szlaku ukraińskiego. Ale im więcej zdążą zrobić w tym roku, im więcej zostanie pozytywnych dla strony rosyjskiej rozstrzygnięć przyjętych, tym oczywiście ich pozycja negocjacyjna w tych trójstronnych rozmowach, które się toczą w formacie Komisja, Ukraina, Unia od lipca ubiegłego roku, tym oczywiście pozycja rosyjska będzie silniejsza, no i to potencjalnie oczywiście jest niebezpieczne i dla Ukraińców, i, no i też dla części krajów Europy, które nie do końca są zadowolone z tego, że Ukraina będzie ponosiła poważny uszczerbek, prawda, z tytułu tego przekierowania potencjalnego gazu.
Dlatego też podobno Bułgaria, takie są informacje medialne, głosowała przeciwko nawet tej okrojonej dyrektywie gazowej, bo liczy na to, że South Stream do niej kiedyś dopłynie.
No właśnie,
dojedzie.
Ja myślę, że Bułgaria właśnie ma traumę pewną związaną z South Streamem, dlatego że to miał być pierwszy kraj, na terytorium którego miał wpadać ten gazociąg duży South Stream, ten projekt, który został zarzucony w roku 2014, którego następcą był Turk Stream, czyli koncepcja budowy też gazociągu przez Morze Czarne, ale nie do Bułgarii, prawda, ale bezpośrednio do Turcji, no i tutaj ta jedna nitka, która jest na rynek turecki przeznaczona i druga, która ma mieć charakter eksportowy, więc Bułgaria prawdopodobnie w związku z tą pełną traumą tutaj jakby przeciwko podwójnym standardom, tak, że Nord Stream na północy powstaje, przy South Streamie był problem, bo tam się komisja rzeczywiście słusznie zresztą czepnęła tych umów, które były międzyrządowe, które były zawierane między Rosją a państwami południa Europy. Natomiast Bułgaria też nie powinna tak mocno krzyczeć a propos tych projektów, dlatego że Wszystko wskazuje na to, że to lądowe przedłużenie Turk Streamu, nad którym Rosjanie pracują intensywnie dyplomatycznie przez kilka ostatnich lat, że ono właśnie pobiegnie z Turcji przez Bułgarię, Serbię, do Węgier i dalej do Austrii, więc tutaj, bo widać zainteresowanie i po serbskiej stronie, i po bułgarskiej coraz większe, też po węgierskiej stronie, więc no o Austriakach w ogóle nie mówimy, bo oni są generalnie zainteresowani tym, żeby tego gazu rosyjskiego jak najwięcej było, mają swój hub, więc im więcej tego gazu, czy z północy, czy z południa, tym oczywiście dla nich lepiej. No a to wszystko razem wzięte na pewno będzie uderzało w interesy Ukrainy, no i też będzie, że tak powiem, niekorzystnie odbierane przez wszystkie te kraje, które nie chcą po pierwsze jakby wpadać w taką sytuację, że no z jednej strony deklarujemy poparcie dla Ukrainy, a z drugiej strony nie robimy nic, znaczy nic jakiegoś takiego skutecznego, tak, żeby przeciwdziałać projektom, które w Ukrainę bezpośrednio uderzają. I po drugie, oczywiście zwiększamy tutaj elastyczność rosyjską, bo im więcej rurociągów Rosja zbuduje do Europy, tym oczywiście z ich punktu widzenia ta elastyczność reagowania na sytuację na popytową na rynku europejskim się zwiększa i to na pewno może uderzać, kiedy będą dochodziły kwestie rywalizacji, tak, między gazem z różnych źródeł na rynku europejskim.
Nie tylko Ukraina, także Chorwacja ma już swoje problemy z Rosją, bo jest silny lobbying, żeby w ramach wyborów w Chorwacji wygrała ta opcja, co takie próby rosyjskie, która zarzuci budowę gazoportu na wyspie Krk.
Tak, tego terminala. Terminala,
który byłby, jakoś korespondował z naszym terminalem. Jest ciekawie, my się kiedyś umówimy na rozmowę o Gazpromie, jego aktualnej sytuacji, bo to zdaje się ani kryzys, ani bankrut.
Tak, z przyjemnością, to jest rzeczywiście osobny zupełnie temat, ale jeśli tylko będzie zaproszenie, to z przyjemnością do Państwa zawitam.
To tylko, żeby konkludować tą naszą rozmowę o Nord Stream 2, jakiekolwiek nasze marzenia, plany, żeby zablokować Nord Stream 2, już w tej chwili możemy odłożyć ad acta i już mieć świadomość, że ten gazociąg na pewno powstanie.
Tak, i wydaje mi się, że to nie ma związku z dyrektywą, to znaczy niezależnie od tego, jak bardzo ta dyrektywa byłaby restrykcyjna, gdyby nawet ona była taka, że zakłada pełne zastosowanie w ogóle reżimu prawnego Unii Europejskiej na większej jego części, to na pewno tej inwestycji by nie zablokowało. Tak naprawdę jedynym czynnikiem, który mógłby tę inwestycję na obecnym etapie zablokować, są amerykańskie sankcje. Ale wyraźnie to zaznaczam, nie groźba sankcji, bo ona się pojawia od 2 albo i więcej lat i groźba jest, a Rosjanie gazociąg budują wspólnie z Niemcami. Natomiast jedyne, co mogłoby tu zmienić i być rzeczywiście, jak to się ładnie mówi z angielska, game changerem całej tej historii, to rzeczywiście realne sankcje, a one są niestety coraz mniej, moim zdaniem, prawdopodobne.
Jest o czym rozmawiać z dwoma Majkami, którzy pojawią się już jutro w Warszawie. Dr Szymon Kardaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Popołudnia Wnet. To teraz coś posłuchajmy, zagrajmy, a może nie tą piosenkę, tylko Wieże Fabryk Front, bo to taki szybki, mocny rock and roll, to nas trochę poderwie do ostatniej rozmowy, a za chwilę wrócimy do polityki, bo już czeka gość, który jeszcze będzie niespodzianką, niespodziewaną, ale tuż po piosence Państwo się dowiedzą, któż będzie ostatni dzisiaj.